Witam wszystkich. Ja mówię do mikrofonu nie dlatego, żeby Państwo mnie nie usłyszeli bez mikrofonu. Spotykamy się w takim dość dobranym gronie i na pewno bez mikrofonu też Państwo mnie usłyszeli, ale ponieważ cała rzecz się nagrywa i później będzie do odsłuchania w internecie, więc mówię do mikrofonu, żeby się to również nagrało. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu promocyjnym, które nie jest tylko promocją handlową, ale jest przede wszystkim promocją myśli. Witam przede wszystkim głównego winowajcę tego dzisiejszego wieczoru, czyli ojca doktora Mateusza Przanowskiego, który jest autorem książki, o której będzie mowa, a mianowicie Święty Tomasz z Akwinu o Bogu. I witam jego rozmówcę, pana profesora Mikołaja Olszewskiego. I dwa słowa wstępu. Otóż, proszę państwa, Święty Tomasz o Bogu może się wydawać tytułem tyleż ogólnym, co oczywistym. No bo przyzwyczailiśmy się już od pewnego czasu, że Tomasz jest teologiem, ale musimy pamiętać, że przez wiele, wiele lat, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich, niekatolickich, Święty Tomasz uchodził raczej za filozofa i raczej odwoływano się do jego myśli filozoficznej. W pewnym sensie wiek XX jest takim wiekiem ponownego odkrycia Świętego Tomasza jako teologa i zainteresowania tego, co Święty Tomasz mówił o Bogu właśnie, tak? Nie tylko jako filozof, ale również jako teolog. Więc tytuł, chociaż wydaje się oczywisty, wcale taki oczywisty nie jest. I tytuł naszego spotkania, Święty Tomasz, nauczyciel teologii, znowu może się wydawać oczywisty, a wcale taki oczywisty nie jest, bo i tu znowu druga połowa XX wieku się kłania nauczycielem teologii dla wielu, również teologów, przestał być. Więc tytuł, który mówi o tym, że Święty Tomasz nauczycielem teologii jest, nie tylko był, nie tylko kiedyś, ale i teraz, wydaje mi się, że jest pewnym wyzwaniem, a podjęcie tego wyzwania pozostawiam już naszym rozmówcom.
Ponieważ ojciec Mateusz jest tutaj główną osobą, którą celebrujemy dzisiaj, to nie wypada mu rozpocząć, więc ja rozpocznę. Rozpocznę tak bardzo konwencjonalnie. Myślę, że dużej części z Państwa nie jest osobą całkowicie nieznaną czy anonimową, ale może dla niektórych z Państwa będą to takie wiadomości o autorze podstawowe, które się mogą jakoś do czegoś przydać. Ojciec Mateusz Przanowski jest dominikaninem, co widać. Oprócz tego jest z wykształcenia teologiem, absolwentem UKSW. Już w czasach, kiedy ty kończyłeś, to już było UKSW. Obecnie twoim chyba kolegium jest
głównym miejscem. Tak?
Miejscem takim macierzystym. No i oprócz tego trzeba powiedzieć, że jesteś szefem, dyrektorem DFST, czyli Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, które mieści się w Krakowie i jest taką prężną organizacją oferującą szerszej publiczności zainteresowanej taką porządną dawkę filozofii i teologii. Studia zakończyłeś stopniem doktora w dziedzinie teologii, o ile tak dobrze pamiętam, u konfratra ojca Jacka Sabija. Był twoim promotorem. No i był to taki chyba początek twojej drogi naukowej, która jest zaznaczona szeregiem publikacji własnych, twoich tekstów oryginalnych, które mają z jednej strony charakter studiów historycznych po części są takimi próbami, jak sądzę, uprawiania teologii, która wychodzi
od inspiracji tekstami historycznymi. No i jesteś też tłumaczem kilku ważnych tekstów Tomasza Zakwinu. To tak się dziwnie składa, żeśmy współpracowali przy dużej części z tych tłumaczeń. Także tak chwila takiej autopromocji. Zrobiliśmy razem komentarz do O Trójcy Boecjusza autorstwa Tomasza Zakwinu i też razem pracowaliśmy w takim większym zespole tłumaczącym kwestie dyskutowane o mocy Boga. To jest twoja pierwsza książka autorska, czyli tak. Mamy do czynienia z debiutem. Ale tak naprawdę znaczna część tych tekstów już była dostępna publiczności, natomiast pierwodruki artykułów, które się składają na ten tom, w większości były w takich wydawnictwach adresowanych tak. Do dość wąskiego kręgu odbiorców. Myślę, że to taki krąg stricte akademicki przede wszystkim. No a to jest taka próba też wyjścia do szerszej publiczności. Książka, jak Państwo widzą, nie jest cienka. Jest dość obszerna. Z uwagi na to, że jest zbiorem tekstów, jest wielowątkowa i opowiedzieć ją w całości w ramach takiego zaplanowanego na nie tak długi czas spotkania byłoby trudno. Także myślę, że porozmawiamy o niej, starając się pokazać jakiś taki motyw przewodni, który jest w niej zarysowany, wyłożony, a jednocześnie też przewija się w tych tekstach, które ty sam i które ja, jak tę książkę czytałem, uznałem za kluczowe. I myślę, że takim punktem wyjścia do naszej rozmowy może być takie pojęcie, które w tej książce nie jest jakby kluczowe, ale jest gdzieś tam zarysowane, a mnie wydało się trafne. Mianowicie ty wspominasz w paru miejscach, czy w zasadzie nie wspominasz, używasz takiego pojęcia nowej ortodoksji. Trochę się z niego zresztą naśmiewasz, traktujesz to ironicznie jako takie swego rodzaju drewniane żelazo bądź też kwadratowe koło, ale mnie się to pojęcie w jakiś sposób spodobało i myślę, że od krótkiego powiedzenia, wyjaśnienia o co w tym pojęciu chodzi, jaką funkcję pełni w twoich tekstach, myślę, że moglibyśmy rozpocząć.
Rzeczywiście pojęcie nowej ortodoksji to jest pojęcie sprzeczne wewnętrznie, bo ortodoksja to się kojarzy z czymś, co zostało przekazane w tradycji i co jest uznane jako punkt odniesienia do każdego myślenia. Natomiast jest rzeczywiście w tej książce kilka przynajmniej tekstów, które próbują polemizować z nowym, powiedzielibyśmy, podejściem do fundamentalnego dla nas pytania, czyli pytania, kim jest Bóg. Bagatela, prawda? Bardzo trudnego pytania, prawdopodobnie najtrudniejszego, jakie możemy sobie postawić. I to nowe podejście, które, powiem Państwu szczerze, sytuacja jest taka, że święty Tomasz Zakwinu nie jest obecnie wśród wykładających teologię bohaterem pozytywnym, jest raczej generalnie bohaterem dość negatywnym w przynajmniej dużej części wykładów teologicznych. I to nowe podejście rozpoczyna się, wydaje mi się, że z wystąpieniem Marcina Lutra, ale później szczególnie bardzo mocny ma moment, to jest XIX wiek i idealizm niemiecki, Hegel. Później myślę, że ten nurt heglowski jakoś wchodzi do kościoła i daje w efekcie pewną teologię Boga, która jest w tym momencie dość mocno proponowana. Jakie to by były tezy podstawowe? Podstawowa teza, proszę Państwa, tej nowej ortodoksji byłaby związana z odpowiedzią na pytanie o to, czy Bóg jest niezmienny. I odpowiedź ta w nowej, tak zwanej nowej ortodoksji byłaby taka, że nie. Wszystko w zasadzie tutaj, różnica pomiędzy klasycznym podejściem, takie nazwijmy, do natury Boga, kim jest, właśnie odpowiedzi na to pytanie, kim jest Bóg, w klasycznej teologii, takiej jaką ma praktycznie całe średniowiecze i starożytność również, i ojcowie Kościoła, a nowym podejściem do Boga, to jest pytanie o to, czy Bóg jest niezmienny, czy jest zmienny. Jak można rozumieć tę zmienność? Na przykład w ten sposób, że istnienie świata jest Panu Bogu do czegoś konieczne albo potrzebne. Że istnienie świata powoduje, że Pan Bóg jest na przykład doskonalszy niż gdyby świata nie było. Gdyby Pan Bóg nie zdecydował się stworzyć świata i stworzyć nas, to wtedy byłby mniej doskonały, mniej absolutny, nawet mniej dobry po prostu niż po tej decyzji stworzenia świata. I z tym właśnie próbuję polemizować w pierwszym tekście książki, gdzie pojawia się pojęcie Boga potrzebującego. Czyli ta nowa ortodoksja poszłaby dalej i twierdziłaby, że Bóg jest zmienny i udoskonala się przez nasze jakieś uczynki. On nas potrzebuje do tego, żeby stać się w jakimś sensie doskonalszym. Nie wszyscy teologowie z tej tak zwanej nowej ortodoksji to mówią w ten sposób, ale aż tak radykalnie, ale niektórzy z nich tak mówią. Posądzają świętego Tomasza i tradycję o proponowanie obrazu Boga, który jest taki niedosiężny, nie można go uchwycić, jest właśnie niezmienny, jest zbyt tajemniczy dla nas, jest gdzieś daleko. Tego typu to są ogromne uproszczenia w stosunku do tego, co pisze święty Tomasz. Natomiast gdybym miał jednym słowem, o które pytałeś, skonfrontować te dwa stanowiska, to Tomasz stoi na stanowisku starożytnym, bardzo mocnym, że Bóg jest niezmienny i wszystko, co z tego wypływa, jest tutaj ważne dla jego koncepcji. Natomiast nowa ortodoksja będzie mówiła wcale nie. Bóg na przykład może się rozwijać razem ze światem. Bóg może się zmieniać w czasie. Bóg w jakiś sposób uczestniczy w czasie. Nasze dziś jest jego dziś. Nasze jutro będzie jego jutrem. I to ma nam dać co? To ma nam dać lepszy obraz tego Boga, którego mamy w Biblii. Proszę sobie przypomnieć, jak prorocy mówią na temat Pana Boga, kiedy wielokrotnie mówią o tym, że on jest jakiś głęboko uczuciowy, odczuwa pragnienie, odczuwa nawet smutek z powodu człowieka. I to wszystko miałoby pokazywać, że on jest właśnie kimś zmiennym, nawet na poziomie właśnie uczuć, przeżywania uczuć. No i tu jest ta ogromna różnica. I Tomasz jest przedstawiany w ten sposób, że to jest ten, który głosił tą starą naukę, która już nie jest dzisiaj dobra, ponieważ mówi o niezmienności Boga, a my już tego nie przyjmujemy.
Można by powiedzieć, taka stara ortodoksja.
Tak, jest to stara, Tomasz jest przedstawicielem starej ortodoksji, którą my już jakoś tam przekroczyliśmy. I myślę, że to jest jakiś klucz do tej książki. To jest jeden z kluczy, że to jest próba polemiki z tym stanowiskiem na wielu płaszczyznach. Pokazaniem, że ta stara ortodoksja się broni mimo wszystko, że ona coś bardzo ważnego zachowuje, czego nie wolno nam utracić. Tylko właśnie tak, bo Państwo być może przychodzą tutaj często do kościoła, obchodzimy święto świętego Tomasza i możemy sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo on jest też krytykowany przez współczesną myśl. No i ta książka wyrasta z takiego pragnienia obrony tego stanowiska świętego Tomasza.
Myślę, że poza tą tezą, o której mówiłeś, czy mówiliśmy przed chwilą, takim przeciwstawieniu zmienności, niezmienności, tej niezmienności charakterystycznej dla wizji Boga głoszonej przez Tomasza i zmienności, która pewno gdzieś tam ma takie korzenie heglowskie, że tu jest ten Bóg rozumiany Można to oczywiście robić z większymi, mniejszymi odniesieniami do tekstu biblijnego, ale idea jest w gruncie rzeczy taka heglowska, że to jest ten absolut, który u początku historii się nie zna i musi się sam poznać. I dzięki temu...
Dzięki nam.
Dzięki między innymi nam ten... Wtedy jest w stanie osiągnąć właśnie tę swoją pełnię, jakoś tak się udoskonalić. To jest jakby jedna teza charakterystyczna dla tej, no, jak to nazwać, formacji teologicznej, tak, czy, tak. Bo to trudno tutaj mówić o jakiejś szkole, ponieważ to jest duży zespół autorów. Czy jaką tezę uznałbyś jako, powiedzmy, drugą, ważną, czy taką reprezentatywną dla tego typu uprawiania refleksji o Bogu?
Myślę, że gdybyśmy ją bardzo podeszli nie tyle bardziej filozoficznie, co teologicznie, to taką ulubioną tezą autorów tutaj, to jest bardzo złożony problem teologicznie, to jest teza o cierpiętliwości Boga. Jest jeden rozdział w tej książce, który próbuje pokazać klasyczną, właśnie tomistyczną, między innymi naukę o niecierpiętliwości Boga. Chodzi o to, że zmienność w Bogu będzie wprowadzała natychmiast myśl o tym, że Bóg na przykład współcierpi ze światem. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. My wierzymy oczywiście w Kościele, że Bóg współcierpi w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. To jest jakby teza, w ogóle jedna z fundamentalnych tez, że umarł za nas na krzyżu, że cierpiał. Natomiast ta teza mówi coś innego. Żeby to uporządkować, warto zwrócić uwagę, że Bóg w swojej boskiej naturze, jako Bóg odczuwa cierpienie. W Polsce na przykład bardzo znanym promotorem tej tezy jest ksiądz Hryniewicz z Kulu, ale w zasadzie ja tam podaję listę w książce zwolenników tej tezy, ona jest ogromna i nawet ma w sobie takie postaci jak Jacques Maritain, czyli klasyk tomistycznej myśli, i on również napisał taki artykuł już pod koniec życia, który jakby broni tezy o cierpiętliwości Boga. To oczywiście, jak Państwo być może rozumieją, jest to związane z tezą o niezmienności. Czy Bóg w swojej boskiej naturze jest cierpiętliwy? Czy On odczuwa uczucia, w tym uczucie cierpienia? I tak klasyczna myśl mówiła, absolutnie nie. To mówią też sobory pierwsze, czyli podstawa naszej wiary mówiła, w boskiej naturze nie, pod względem swojej ludzkiej natury tak. Czyli po to stał się człowiekiem, żeby w swojej ludzkiej naturze cierpieć za nas i nas zbawić. Natomiast ta teza mówi, że on już w boskiej naturze jest cierpiętliwy. Rozumieją Państwo to przejście? Ono jest bardzo, bardzo istotne. I jeden z artykułów z tej książki, jeden z rozdziałów jest polemiką z tym. Bo jaka jest moja podstawowa idea, jeśli chodzi o polemikę z tymi stanowiskami? Moja podstawowa zasada w ogóle myślenia o tych stanowiskach jest taka, że one, te stanowiska, pozornie chcą coś Panu Bogu przypisać. Czyli chcą Mu przypisać takie współczucie, cierpiętliwość i inne tego rodzaju cechy, a w gruncie rzeczy Tomasz ma lepszy pomysł na pokazanie tych rzeczy. I na przykład na cierpiętliwość Tomasz odpowiada ideą jego miłości. Po prostu odwiecznej miłości, która jest pełna i doskonała wobec człowieka, i współczucie Boga, które się wyraża we wcieleniu Syna Bożego, jako takim największym akcie współczucia, jaki możemy sobie wyobrazić. I Tomasz w ten sposób będzie, no on nie znał tych stanowisk, bo one się nie pojawiały w średniowieczu, ale że idea jest taka, że żeby pokazać, że Tomasz ma lepsze odpowiedzi na pytania, które my sobie stawiamy, bo oczywiście pytanie takie, jak Bóg mógłby być niezmienny i niecierpiętliwy wobec wszystkich naszych cierpień w świecie, prawda? To jest bardzo poważne pytanie. I odpowiedź świętego Tomasza nie jest taka, że on jest cierpiętliwy, tylko że on na przykład posłał swojego Syna, który cierpiał za nas, aby nam przygotować życie wieczne, gdzie nie ma cierpienia i nie będzie cierpienia, które będzie szczęściem. Czyli moja polemika nie polega tylko na tym, żeby pokazać, nie zgadzam się z tym, tylko chcę pokazać, że Tomasz stawia sobie gdzieś tam te pytania, ale odpowiada w inny sposób i że jest odpowiedź na te pytania taka klasyczna.
Mówiliśmy, czy formułowaliśmy te, czy takim pierwszym polem, czy pod subdziedziną teologiczną, o której żeśmy tutaj wspominali, było taka refleksja na temat Boga i Jego istoty w Jego jedności. Teraz skręciliśmy na chrystologię i zostaje nam jeszcze trzecia dziedzina, trynitologia. Tak. Czy tutaj jesteś też w stanie pokazać jakąś taką analogiczną strukturę myślową?
Tak, wspomniałeś o chrystologii, to jest ostatni rozdział z tej książki, bo proszę Państwa, jaki zwolennik niezmienności Boga będzie miał bardzo ciekawe, ktoś kto mówi Bóg jest niezmienny, będzie musiał sobie postawić bardzo interesujące pytania teologiczne. Na przykład, jeżeli Pan Jezus składa ofiarę za nasze grzechy na krzyżu, to czy to coś zmienia w Bogu, prawda? Jak to jest? Czy można na przykład obrazić Boga niezmiennego? My mówimy, że grzech jest obrazą Boga, prawda? W jakim sensie niezmienny Bóg może być w ogóle obrażony przez nas? I ten ostatni rozdział próbuje odpowiedzieć, że Tomasz ma dobre narzędzie, żeby pokazać, czym jest właśnie obraza. A na przykład ofiara, pojęcie ofiary, o tym też mówi ostatni rozdział. Jak to jest możliwe, że ofiara powoduje coś takiego, że mówimy, że ofiara Chrystusa jednak coś zmienia? Że świat po śmierci Pana Jezusa, po zmartwychwstaniu jest inny i nasz stosunek do Boga jest inny niż był wcześniej. Jak to jest możliwe, skoro Bóg jest niezmienny? Prawda? I tam próbuję na te chrystologiczne pytania odpowiedzieć, no, z perspektywy Tomasza. Myślę, że one w sposób wspaniały niektóre rzeczy nam pokazują, na przykład to, że nie wolno sobie, jeżeli Bóg jest niezmienną miłością, to nie wolno Go sobie wyobrażać jako kogoś obrażonego, czyli kogoś, kto przeżywa realnie nienawiść do grzesznika. Że jeżeli mówimy o czymś takim, a przecież w tradycji pojawiają się takie rzeczy i nawet w Piśmie Świętym wielokrotnie takie teksty możemy znaleźć, to że musimy to czytać metaforycznie. I to, że uznajemy niezmienność Boga, pomaga nam zrozumieć, co to znaczy metaforyczny język. Jedną z tez tej książki jest to, że jeżeli przyjmiemy zmienność Boga, to my nie będziemy też umieli rozpoznać, co my metaforycznie mówimy o Panu Bogu, a co mówimy dosłownie o Nim. Że jeżeli mamy takie słowo, że na przykład Bóg nienawidzi grzesznika, co mogłoby nas przerażać, to my wiemy, że to jest metafora, która ma nas skłonić do nawrócenia, ponieważ ta metafora opisuje miłość odwieczną, nieskończoną Boga do nas. Tam jest jeden z komentarzy do wspaniałego fragmentu świętego Tomasza z Sumy Contra Gentiles, gdzie Tomasz mówi, że cały język metaforyczny dotyczący uczuć Boga w Piśmie Świętym, on się odnosi do Jego miłości. Jest próbą pokazania odcienia miłości Boga w stosunku do nas. Ale to jest ta chrystologiczna. Natomiast to, co pytasz o część trynitalną, to poświęconą Trójcy Świętej, to tutaj z dwoma rzeczami dzisiaj tomista się musi zmagać. Jedna teza to jest teza tak zwanego społecznego trynitaryzmu. Na czym polega społeczny trynitaryzm? Najkrócej byłoby powiedzieć coś takiego. Mamy trzy osoby boskie i te trzy osoby boskie, bo jak co mówi dogmat klasyczny o Trójcy Świętej, że istnieją trzy osoby w jednej naturze boskiej. I teraz społeczny trynitaryzm mówi tak, te trzy osoby boskie to jest tak, jak ja, profesor Olszewski, na przykład ojciec Paweł Krupa, jesteśmy tutaj w trójkę i teraz my jesteśmy jednej natury, bo jesteśmy natury ludzkiej. I teraz gdyby sobie wyobrazić, że my jesteśmy niezwykle, straszne wyobrażenie, ale powiedzmy, że jesteśmy jakby nierozdzielnie ze sobą połączeni, zżyci niesłychanie, to wtedy to byłoby jakieś odniesienie właśnie do Trójcy Świętej. Czyli że to są trzy odrębne podmioty, Ojciec, Syn i Duch Święty, które mają wspólną naturę, ale tak jak my mamy wspólną naturę. Tutaj. Jesteśmy ludźmi. I oni też mówimy, oni są Bogiem, mają boską naturę. Pierwszy ma boską naturę, drugi ma boską naturę, trzeci ma boską naturę i każdy z nich, mówiąc brzydko, jest egzemplarzem jednym, odrębnym boskiej natury. I to jest społeczny trynitaryzm. Natomiast jaka jest odpowiedź klasyczna, która nas niesłychanie wprowadza w trudność i powoduje, że nie możemy sobie wyobrazić Trójcy Świętej? To jest to, że to są trzy odrębne osoby, ale mają jedną numerycznie boską naturę. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. To nie jest oczywiście zrozumiałe, ale one mają numerycznie jedną naturę, jedną jedyną naturę. I to nie są trzy egzemplarze odrębne boskiej natury, tak jak my tutaj jesteśmy, powiedzmy trzech z nas, tylko oni mają numerycznie jedną, to znaczy ona jest jedna i jedyna. I to wprowadza nas umysł w ogromną trudność. Bo z jednej strony widzimy coś odrębnego, a z drugiej strony widzimy coś jednego i jedynego, bo jesteśmy przecież monoteistami. Mówimy, że jest jeden Bóg. Jeden i jedyny. Numerycznie jeden, jeśli można się tak wyrazić. I dlaczego to jest takie bardzo trudne? Dlatego, że proszę zobaczyć, że nie potrafimy, skoro mamy tą numerycznie jedną naturę, nie potrafimy znaleźć dobrych odniesień z naszego świata, kim jest Trójca Święta. Jest dla nas jakąś ogromną, niezgłębioną tajemnicą, bo na przykład rodzina, prawda? Kiedy mówimy, Trójca Święta to jest tak jak rodzina. Ojciec, syn i dziecko, powiedzmy. To mamy znowu społeczny trynitaryzm, prawda? Bo są trzy odrębne elementy. Trzy egzemplarze ludzkiej natury. Tutaj nie możemy tego przeprowadzić. I to jest jedna grupa współczesnych teologów. Ich jest bardzo dużo, którzy utrzymują, że właśnie tak Boga należy sobie wyobrażać. Natomiast druga jest związana z Karlem Ranerem, wybitnym teologiem katolickim, jezuitą. I jeden z tych artykułów jest w całości poświęcony polemice właśnie z jego koncepcją. Jakby można te koncepcje streścić? No tak bardzo można powiedzieć tak. Trzeba mówić to, co w Piśmie Świętym jest na temat Trójcy Świętej i to, co się w Piśmie Świętym czytamy na temat Trójcy Świętej, to dokładnie powinniśmy myśleć sobie w ten sposób, że to się odwiecznie dzieje w Trójcy tej, która istnieje od zawsze, w trzech osobach, które istnieją od zawsze i nie powinniśmy za wiele tutaj wnikać, ani w ten sposób, jak święty Tomasz, powiedzmy, takiej rozumowej teologii Trójcy uprawiać za mocno, ponieważ fundamentem, dla Tomasza też fundamentem oczywiście jest Pismo Święte, jest taka zasada, że to, co Pan Bóg zrobił dla nas w historii zbawienia, czyli wcielenie Syna Bożego, to się jakby jeden do jeden powinno odnosić do tego, co się dzieje w Trójcy Świętej od zawsze. Wiem, że to dosyć mętnie być może brzmi, ale to miało ogromny wpływ na to, ta teza, żeby właśnie całą trynitologię tomistyczną uznać, że ona jest zbyt spekulatywna, to znaczy zbyt uruchamia rozum, zbyt tam jest dużo wchodzenia w różne tam szczegóły, co tam w Trójcy Świętej się dzieje, że nie powinniśmy tego robić, tylko przyjrzeć się, jak Bóg działa w historii i dokładnie jeden do jeden, można powiedzieć, to się jakoś w Trójcy Świętej dzieje. To ma swoje ogromne konsekwencje. No i teraz z tym też jest, jeden z rozdziałów jest polemiką ze społecznym trynitaryzmem, drugi z rozdziałów jest polemiką tomistyczną z tym przekonaniem Karla Ranera.
Mniej więcej nasi słuchacze wiedzą, przeciwko komu podążasz.
Tak, tak.
To powiedz teraz, z kim podążasz? Poza samym Tomaszem tak. Zakwinu, bo wydaje mi się, że to jest dość istotna sprawa dla zrozumienia książki, żeby pokazać czytelnikowi, jak ty się sytuujesz na tej mapie współczesnych interpretacji Tomasza, odczytań Tomasza, też tak. Poniekąd na mapie współczesnej teologii.
Tak. Proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz się zdarzyła, myślę, od jakieś ostatnie 50-40 lat, że święty Tomasz zaczął być naprawdę na nowo odkrywany. I ilość publikacji, która się pojawia na świecie na temat świętego Tomasza, jest olbrzymia. We wszystkich możliwych językach. I Ja dostrzegam, zresztą tutaj działalność Instytutu Tomistycznego już wieloletnia też zmierza do tego, żeby propagować dzieło świętego Tomasza i pokazywać to, co się dzieje też współcześnie na jego temat, ale jednym z moich zadań z książki było w gruncie rzeczy dosyć skromne. Sobie stawiałem, to znaczy to, co może przed chwilą powiedziałem, nie wygląda, jak się ktoś zajmuje Trójcą Świętą, ale no na szczęście mam świętego Tomasza. Ja bardziej próbuję jego interpretować niż swoje jakieś koncepcje. Zupełnie nie czuję się powołany do swoich koncepcji na temat Trójcy Świętej. To byłby już wyraz jakiejś zupełnej pychy, ale chodzi o to, żeby pokazać, co się stało na świecie. Ta książka też ma za zadanie trochę to zrobić. Pokazać, jak bardzo dużo ciekawych rzeczy w tej dziedzinie się wydarzyło i przybliżyć polskiemu czytelnikowi, któremu by się chciało przebrnąć przez to, zobaczyć
razem z przypisami.
Razem z przypisami, że się stało właśnie bardzo dużo ciekawych rzeczy i że są wspaniałe środowiska na świecie, które się świętym Tomaszem zajmują i tworzą grupy dobrze opierające się tym współczesnym tendencjom, niektórym z nich, które uważam osobiście za szkodliwe albo niebezpieczne. Tak bym nawet powiedział. Oczywiście w akademickiej dyskusji one zawsze, to jest ciekawe, spotkać się, zetrzeć się w różnych opiniach, ale jednak tu też chodzi o wiarę w Boga i mam poczucie, że wiele z tych tendencji po prostu wprowadziłoby tego rodzaju tezy do naszego myślenia, że byśmy coś ważnego zgubili. Ja się sytuuję, jeżeli pytasz o to, gdzie się sytuujesz, chciałem się bardzo skromnie usytuować w grupie teologów, którzy na świecie próbują dokonać takiej stosunkowo pokornej recepcji dzieła teologicznego świętego Tomasza i pokazania, zrozumienia, co on tak naprawdę chciał powiedzieć. A żeby to zrozumieć, przy tego rodzaju geniuszu, jakim on był, to trzeba na to poświęcić strasznie dużo czasu. Czyli powalczyć trochę z różną mitologią na temat świętego Tomasza i pokazać, co on naprawdę chciał powiedzieć. Ja studiowałem teologię, proszę Państwa, wiadomo już gdzie, ale ja byłem uczony na temat świętego Tomasza, gdyby nie ojciec profesor Sali, to były tak naprawdę takie skróty myślowe, których się nie da nijak obronić. I ja też próbuję pokazać, że nie są Karlowi Ranerowi te skróty myślowe również niewłaściwe również dla niego. To znaczy, że on też się posługuje tymi skrótami myślowymi. Że chciałbym, żeby pokazać, jak święty Tomasz jest głęboki i jak wymaga to też pracy, żeby odkryć, co on chciał powiedzieć. Jak się spotyka z jakimiś dziełami geniusza, nie wiem, czy Państwo coś takiego odczuwają, ale to, że ma się wrażenie, że się ciągle czegoś nie doczytało i że ciągle się czegoś tam jeszcze nie do końca zauważyło. Więc ja ciągle z tym chodzę, z tym przekonaniem, a i częściowo ta książka wyrasta z tego, że ja sobie pomyślałem, nie, to trzeba po prostu porządnie zbadać, co on tak naprawdę chciał powiedzieć i skonfrontować to z tym, co się współcześnie o nim mówi. To jest to, bo ja uważam, że zbyt wiele rzeczy byśmy stracili, gdybyśmy zapomnieli o nauce świętego Tomasza o Bogu. Tylko o jednej Państwu powiem. Teraz na przykład stracilibyśmy po pierwsze, może o dwóch, transcendencję Boga, to, że On jest absolutnie inny i że nie wolno nam Go sprowadzać do naszego poziomu i że Bóg to jest ktoś, komu się oddaje cześć. Też powiedziałbym w bojaźni Bożej. I że On jest naprawdę Bogiem, absolutem, który jest równocześnie miłością, który swojego Syna nam dał, żeby nas zbawił, ale On zawsze pozostanie inny i zawsze muszę o tym pamiętać. To jest pierwsza teza. A druga z tych tez to, że i to bardzo niszczy ten pomysł Boga potrzebującego, że On nas właśnie, że On musi nas mieć, żeby się rozwijać. Druga teza to jest o Jego bezinteresownej miłości. Czyli to, że my jesteśmy, to nie jesteśmy dlatego, że Bóg sobie pomyślał, czegoś mi brakuje, to niech będzie człowiek, żebym sobie miał z kim porozmawiać, bo jest Trójcą Świętą i jest taką... To jest dla Tomasza byłoby absurdalne stwierdzenie, tylko że dlatego, że jesteśmy, to jesteśmy, bo on naprawdę chciał z absolutnie niezrozumiałej dla nas, ale bezinteresownej miłości. Że gdyby nas nie było, to on też byłby Bogiem doskonałym. A my jesteśmy na tym świecie, ponieważ on chciał ale chciał z absolutnie bezinteresownej miłości. I to są tezy, które my bezpowrotnie tracimy, jeżeli zaczniemy Boga oswajać w ten sposób, że On jest taki po prostu trochę większy od nas, trochę lepszy, ale taki jak my. On nie jest taki jak my, jest po prostu inny. I ta myśl jest mi droga bardzo i ta książka jest tego wyrazem też.
Ja myślę, że byśmy nie zagadali publiczności całkowicie.
Nie przytłoczyli.
Nadmiarem słów. Możemy się oddać do dyspozycji publiczności.
Bardzo, bardzo Państwa zapraszam do dyskusji. Ja, żeby Państwo tak się chwilę mieli czas na sformułowanie swoich wątpliwości, pytań i obserwacji, to ja może takie dwie rzeczy. Jedna na temat języka. Pamiętam, miałem tę okazję gdzieś już pewnie mówić, więc przepraszam tych, którzy to już słyszeli, ale wspomniałeś na samym początku, że to ta niechęć do świętego Tomasza, do pewnej rozumności, właśnie też do pewnego języka, ona jest jakoś związana z reformacją, z postawą Lutra. Ale przecież są również tacy myśliciele i filologowie, jak chociażby Lorenzo Valla w XV wieku, który w takim swoim kazaniu, które takiej konferencji, którą wygłosił w klasztorze dominikańskim Santa Maria sopra Minerva, właśnie z okazji świętego Tomasza, on, który był tak strasznie zatroskany jakby o czystość łacino, jej klasyczność, który się tym wsławił, on ma tam taki duży fragment, że musimy koniecznie zerwać z językiem scholastycznym. Musimy koniecznie zerwać taką nowomową scholastyczną i wrócić do tego przepięknego języka świętego Tomasza. A zatem dla niego ta scholastyka, którą on krytykował, to wcale nie był święty Tomasz. To była ta scholastyka, która go bezpośrednio poprzedzała. To była ta scholastyka przede wszystkim końca XIV i później XV wieku, która faktycznie może nas nieco gubić swoim takim metapoziomem. I bardzo podobnie Erasm z Rotterdamu w wiek później próbował w liście do jednego ze swoich przyjaciół, znaczy powiedział wprost, że mu się Tomasz z Akwinu wydaje taki strasznie czysty jest. Ten język mu się podoba, że mu myśl się podoba i ten przyjaciel mu odpowiada, jak ci nie wstyd bronić świętego Tomasza i Erasm się tak trochę wycofuje, tak się czuje zawstydzony, że mu się ten święty Tomasz podobał. Gdybyś mógł dwa słowa powiedzieć o tym języku właśnie, z którym się również jako tłumacz spotykałeś, to wydaje mi się, że to byłoby interesujące.
Tak, jest to słynne powiedzenie, że Tomasz się bardzo formalnie wyraża, to znaczy bardzo dokładnie stara się wyrazić. I przypomina mi się ojciec Joachim Badeni, nie wiem czy Państwu tutaj znany, bo to postać krakowska wprawdzie, ale też myślę już ogólnopolska. On powiedział kiedyś tak, że jego lektura ze świętym Tomaszem, bo on miał różne fazy, ale jedną z faz było czytanie Sumy Teologicznej i zresztą bardzo ją sobie dokładnie czytał, znał się na tym i mówił tak, że święty Tomasz to mnie nauczył precyzji. I nauczył mnie jednej rzeczy, że ja rozpoznawałem, gdzie jest woda, a gdzie treść. Że się nauczyłem. I mówię, i teraz biorę sobie jakąś gazetę, jak to ojciec Joachim, czytam i tak, woda, treść. Woda, pamiętam jak nam to opowiadał, woda, treść. I mówi, to mam właśnie dzięki świętemu Tomaszowi. Czyli ta jedna rzecz, ta precyzja języka świętego Tomasza, ale ta precyzja jest też urzekająca, bo to nie jest precyzja, proszę Państwa, to nie jest suche. To każdy, kto tłumaczył świętego Tomasza, to doskonale wie, że on też używa, że można używać tych słów w sensie potocznym, że to nie jest wcale dalekie od mowy potocznej bardzo często i że Tomasz jest mistrzem oddawania, jest mistrzem takich aforyzmów też, krótkich ujęć jakiegoś problemu i dla tłumacza to niekiedy jest bardzo trudne, żeby oddać to, co on chciał powiedzieć, dlatego że tam jest bardzo krótko, precyzyjnie powiedziane coś, że my potrzebujemy sporo, zdaje się, że właśnie pan profesor Olszewski jest jednym z nielicznych przykładów tłumaczy, którego polskie tłumaczenie jest krótsze niż świętego Tomasza z Akwinu.
W pewnych fragmentach.
I to jest rzeczywiście ogromna umiejętność, bo z reguły tłumaczę, właśnie czują się w obowiązku dodawać, żeby powiedzieć, co on tam chciał powiedzieć. Czy ta łacina jest prosta? Nie, ona nie jest prosta. Proszę Państwa, ona jest, ja bym powiedział, ona jest prosta gramatycznie, ale ona jest bardzo trudna terminologicznie. Wiem, nie wiem, czy to ty właśnie, Mikołaj, mi opowiadałeś o tym, ale był gdzieś na jakiejś filologii klasycznej, był taki przypadek, że spotkali się filologowie, jak wiadomo, wychowani na klasykach, właśnie jak ci renesansowi mistrzowie, no i mówią do profesora, który wykładał łacinę średniowieczną, mówią, co to za łacina ta średniowieczna, taka tam, to takie proste, to nic tamten. To mówi, to ja wam coś przyniosę do tłumaczenia. Ja przyniósł im właśnie fragment Sumy Teologicznej, czy aniołowie się poruszają. No i dał im, spróbujcie to przetłumaczyć teraz. No i byli kompletnie bezradni, bo ktoś, kto nie zna terminologii, nie zna, o co tam tak naprawdę chodzi, nie jest w stanie tego przetłumaczyć. Więc moje spotkanie z Tomaszem i tłumaczenie go, to jest spotkanie z dużą trudnością też. I jak to mówił Gilles Emery, jeden z takich wspaniałych znawców świętego Tomasza, 2 godziny na zdanie, on mówił. I on mówi, ja już się więcej do tłumaczenia nie zabiorę, bo jak próbowałem dokładnie przetłumaczyć, to mówi, 2 godziny na zdanie i ja już tak nie dam rady. Czyli głębia, prostota, głębia, która stoi za prostotą języka. Tak bym to streścił.
Tak, mogę się podpisać obydwoma rękami pod tym i dodać jeszcze też to z takiego własnego doświadczenia obcowania z tymi tekstami, też obcowania jako ich tłumaczem, że no, idzie za tym zmaganiem też pewnego rodzaju satysfakcja. Jeżeli się uda w naszej ocenie przynajmniej tak to zrobić, żeby zachować coś z urody oryginału z jednej strony, a z drugiej strony nie zgubić więcej niż 20% treści. Ja myślę, że Gilles Emery nie chciał zgubić ani procenta.
Tak.
I brakło mu takiej śmiałości w decyzji, co tam, z czego należy zrezygnować, żeby to jednak posunąć troszkę pracę. No, ale to już...
Rozumiem, że wy mieliście taką śmiałość.
Myśmy mieli taką śmiałość. My jesteśmy prostakami.
Słucham. Udzielam głosu. Proszę bardzo.
Chciałbym się księdza zapytać, bo pierwszy raz się tak naprawdę spotkałem z tym, że no ja wiem, takie słyszałem stwierdzenia, że dla Pana Boga historia nie istnieje. Pan Bóg byłby i bez tego świata.
Tak.
Ale proszę księdza, tak, ja tego nie mogę zrozumieć, żeby świata nie było. Mhm. Świata, ale przede wszystkim na tym świecie ludzi, prawda? Bo to dla ludzi, tak jak tu ksiądz tu wyraźnie zaznaczał, że moje pytanie jest jeszcze takie. Najpierw może taki troszeczkę komentarz do tego, że ten świat stworzony, nie powstały z jakiejś tam ewolucji, tylko bo to ewolucja może 2 pojęcia. Nie ewoluuje, tylko stworzony, zawsze jest stwarzany dla nas w każdym wieku. Wydaje mi się jeszcze, że nawet przez naszą ciągłość, bo żyjemy na tym świecie jako starzy ludzie, młodzież, dzieci. Nawet w tym samym czasie jest Pan Bóg dla każdego jakoś dla Niego inny. Mhm. I po prostu stworzył ten świat jako taką szaradę czy zagadkę, żeby znowu tak skrótem myślowym od łuczywa do żarówki. I my mamy po prostu dał nam, Pan Bóg dał nam zadanie, moim zdaniem. I proszę księdza, bo wiem, że jest początek tego, ale czy ksiądz, no może za daleko wybiegam, no bo ludzki umysł zawsze będzie poznawał, prawda? I Pan Bóg zawsze będzie w tym uczestniczył. Ale musi być jakiś koniec. Chociaż moje pytanie nie dotyczy tego, żebym księdza pytał, jaki to będzie koniec. I kiedy, czy jak. Ale cała ta nasza pielgrzymka na ziemi zaczęła się tak jakby, właśnie chcę to podkreślić, że jest tą szaradą taką krzyżówką dla nas do rozwiązania, począwszy od, bo pojawiły się na świecie najpierw dinozaury. Aha, króciutko już. Proszę księdza, to właściwie nie mam pytania żadnego. No nie.
Nie, ja zrozumiałem. Bardzo dziękuję panu za tą wypowiedź. To pierwsza rzecz, którą pan powiedział, to jest coś, co rzeczywiście to, co my nauczamy o stworzeniu, że świat został stworzony przez Boga, to wnosi tutaj zasadniczą rzecz. To znaczy z tym pojęciem stworzenia, że to wyszło wszystko z ręki Boga, jest powiązana też taka myśl, że mogłoby nas nie być. Prawda? Że mogłoby nas nie być. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby sobie to... nasza wyobraźnia jest za malutka, bo jak zaczniemy sobie to wyobrażać, to co? Będziemy sobie widzieli jakąś taką, nie wiem, ciemną pustkę albo coś w tym rodzaju, prawda? Bo nie możemy sobie wyobrazić niebytu, czegoś takiego, czegoś... Albo ziemię bez nas. To jest bardzo trudne oczywiście do wyobrażenia, natomiast właśnie to jest, ja bym powiedział, nawet chyba rewolucja, tak by można powiedzieć, którą Biblia wprowadza, myśl hebrajska jeszcze, czyli objawienie Boże w Starym Testamencie, że nie, że trzeba sobie też pomyśleć, mogłoby mnie nie być, jestem takim, wszystko, co nas otacza, mogłoby nie być, jest, ponieważ Bóg tego chce, prawda? I to Grecy nie mogli sobie tego wyobrazić, mogłoby tego nie być, prawda? Nie, zupełnie, to nie było w ich myśleniu. Coś musiało jest być od zawsze. Natomiast doktryna o stworzeniu to wprowadza właśnie tę zasadniczą różnicę, że mogłoby nas nie być. Czy Pan Bóg jest inny dla każdego? Ja miałem wielkie odkrycie w nowicjacie dominikańskim, kiedy się modliliśmy w chórku dominikańskim, czyli tam na brewiarzu, i potem była taka chwila na osobistą modlitwę i nagle takie mi przyszło takie wielkie odkrycie. Mówię, ale my się modlimy wszyscy do tego samego Boga. Mówię Państwu, to był szok, bo to był wielki szok dla mnie, dlatego że nasza taka, nazwijmy to, nie, boję się powiedzieć, że ten poganin, który w nas siedzi, bo chyba jest taki, to on bardzo często podpowiada nam, że każdy z nas ma swojego prywatnego, prawda, Boga. I że z tym prywatnym czasie widzę, że niektórzy nie są po mojej, znaczy nie wyobrażali sobie tak, ale że każdy z nas, nie my, właśnie Bóg jest ten sam dla każdego z nas. Dla największego, to mówi niezmienność. Dla największego grzesznika jest niezmienną miłością odwieczną, dla świętego jest niezmienną miłością odwieczną. To, gdzie jest różnica, to ona jest po naszej stronie. Znaczy, czy ja się do Pana Boga zwracam właśnie, jak ja się do Pana zwracam, kim On dla mnie jest, ale On sam w sobie jest ten sam, zawsze ten sam, na wieki. To zależy, w jakiej ja jestem w stosunku do Niego, w jakim ja jestem do Niego stosunku, kim ja jestem w stosunku do Niego. To jest ostatni rozdział tej książki, próbuję właśnie to pokazać. Więc nie, jest taki sam dla bogacza i dla biedaka, dla chorego i dla zdrowego. Owszem, tak też musimy powiedzieć, On po prostu jest zawsze ten sam. Ale to nie jest niesprawiedliwość z Jego strony, wręcz przeciwnie, prawda? Ma zawsze tę samą miłość i miłosierdzie dla każdego. Czy świat jest zagadką? Ostatnia rzecz, tylko właśnie z Pana pytania. Nie sądzę, żeby świat był zagadką intelektualną, którą Bóg nam daje. Nie wiem, czy bym użył tego. Na pewno bym użył, że jest pewną tajemnicą dla nas. Owszem, że świat też, że nie tylko Bóg, świat również. Że istnieje coś takiego jak tajemnica świata. Owszem, przez którą Bóg też przemawia. Zgadzam się. Czy jest zadaniem? Jak najbardziej. To, że Bóg daje nam... To Tomasz mówi. Tomasz używa starej takiej koncepcji bardzo pięknej świętego Augustyna. Quia Deus est bonus sumus. Ponieważ Bóg jest dobry, jesteśmy. Gdyby Bóg nie był dobry, to by... Bóg w stworzeniu dzieli się jakby swoją dobrocią. W cudzysłowie dzieli się swoją dobrocią. I my możemy tę dobroć poszerzać. To jest też bardzo ważne Tomasza stwierdzenie.
Jeszcze tam... Tak, tylko pan... Jeżeli można, mi się wydaje, że to nie jest tak prosto, jak ojciec mówi, więc od razu z góry powiem, że będzie polemicznie. Bóg jest nie... Znaczy...
Czy troszeczkę głośniej mógłbym
prosić? Chodzi o tą kwestię cierpienia, tak? Znaczy,
tak.
Bóg... Albo może nawet zacznę od tej miłości. Znaczy, kwestia trzecia sumy teologicznej, słynna, najsłynniejsza może ze słynnych dla niektórych u Tomasza. I tam jest kontra i są te dwa argumenty. Jeden jest przeciwko Bogu, że może Boga jednak nie ma, bo przyczynowość bezpośrednia i ostateczna, czy tam wtórna i zasadnicza, różnie to można tłumaczyć, ale drugi argument jest taki bardziej egzystencjalny i zrozumiały już chyba nawet dla człowieka współczesnego, no unde malum, tak, bo jest zło. No i on odpowiada tak, że lekko sparafrazuję, ale mniej więcej wydaje mi się główny sens będzie zachowany, że co to za Bóg, który by tylko z dobra dobro wyprowadzał? To jest dopiero Bóg, który nawet ze zła dobro potrafi wyprowadzić. Wydaje mi się, że istotny sens tej odpowiedzi Tomasza jest taki na ten zarzut. I teraz, co z tym począć? No, ja prywatnie, jako Adam Rosłan, nie potrafię się pozbyć jednak wrażenia, że ten Bóg takiej właśnie potężnie spekulatywnej, dopiętej intelektualnie, tu pełna zgoda na ostatni guzik teologii naturalnej, może jest miłością, ale ta miłość jest pochodna wobec mocy i potęgi i tej transcendencji. Ona jest pochodną tych rzeczy. No i ja prywatnie, jako Adam Rosłan, egzystencjalnie to za taką miłość dziękuję. Bo to już nie będę przywoływał Auschwitz i bardziej drastycznych przykładów, ale nawet jak mi prywatnie dziecko umiera, prawda, i po ludzku rzecz biorąc nie jest niczego winne, to ja akurat nie mam takiego prywatnie doświadczenia. Wydaje mi się, że tego typu odpowiedzi są wręcz niesmaczne. Niesmaczne. Natomiast intelektualnie można się nimi zachwycać. To byłaby pierwsza uwaga. Chociaż kiedyś myślałem inaczej, ale przyznaję się, że od kilku lat coraz bardziej tak sobie myślę, że ta miłość w tej spekulatywnej teologii naturalnej przypisywana temu Bogu, który jest tam w wyniku tej spekulacji odkrywany, to jest raczej coś pochodnego wobec bardziej takich fundamentalnych atrybutów, jak właśnie transcendencja, moc. Druga rzecz, jakoś wypływająca z tego i chyba też związana, ksiądz o tym, ojciec dzisiaj o tym mówił, no to jest to wcielenie. No też od dłuższego czasu coraz bardziej skłaniam się ku takim poglądom i tu z góry zaznaczam, nie chcę nikogo urazić w jego akcie osobistej wiary religijnej, zaznaczam, żeby to było usłyszane, ale wydaje mi się, że to jest rodzaj szopki, no bo on jednak w osobie, jednoczy, są te dwie natury, jedna osoba jednoczy dwie natury, unia hipostatyczna, ale one są bez zmieszania. On jest, jak mówi klasyczna formuła, którą Tomasz pogłębia i pogłębia i rozwija na swój sposób, simul viator et comprehendo. To są właściwie jakieś kompletne zagadki metafizyczne. Znaczy, semantyka tych wyrażeń jest dla mnie jakoś jasna, ale na czym to naprawdę ma polegać, to szczerze mówiąc nie pojmuję. Chyba, że właśnie na tym, że to jest rodzaj jakiegoś takiego pokera, który ten Bóg sam ze sobą rozgrywa. No bo on wszystko wie, owszem, niby cierpi w tej ludzkiej naturze, ale jeżeli woła Eli, Eli lema sabachthani, tak, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, słynna kwestia, no to nie wiem, o jakim prawdziwym opuszczeniu można tutaj mówić. Oczywiście zawsze można powiedzieć magnum mysterium, tak? No, ale rozumiem, że tutaj tomiści, dominikanie jednak próbują ugryźć to intelektualnie, więc tak prowokacyjnie bym zapytał, czy to nie jest jakiś problem. Natomiast co do kwestii wielkości języka Tomasza i tak dalej, to tak, pełna zgoda. Ja w tym momencie próbuję tłumaczyć kolejny tekst, kwestię disputata de spiritualibus creaturis. I rzeczywiście no, system jest, że tak powiem, powalający. Znaczy jest uroda jak tego systemu. Pełna analogia do Hegla, formalna to znaczy. Znaczy to jest taka siatka pojęć, ona jest tak skonstruowana, że tam każdy problem da się w niej postawić w ramach tej siatki pojęć i podornie. To jest już moja skromna, być może całkowicie błędna interpretacja i wydaje się, że rozwiązać. Ale to rozwiązanie polega na tym, że ten system, świat pojęć jest totalny, a nie, że de facto rzeczowo rozwiązuje wszystkie problemy. Natomiast co do rygoru myślowego Tomasz, to też się tak do końca nie zgodził. Konkretny przykład w artykule 5, który już przełożyłem, jest tam, czy istnieją substancje oddzielone, niepowiązane z ciałem, czyli no, jakaś próba dowiedzenia możliwości albo nawet faktycznego istnienia anioła.
Jest taki argument, który w jakimś sensie powiela błąd Platon, formalnie powiela błąd logii, znaczy w sensie, że jak na takiego wielkiego Tomasza, to nie przystoi, żeby takie proste błędy logiczne robił. No mniej więcej jest taki tekst, że jeżeli jest jakaś struktura, znaczy to nie jest tak dokładnie, ale że jeżeli są jakieś dwie rzeczy, mówiąc językiem logicznym, jeżeli jest jakaś struktura składająca się z dwóch elementów, z których jeden może istnieć bez drugiego, to i ten drugi może istnieć bez tego pierwszego. No przecież to jest błąd logiczny, prawda? Znaczy to jest założony jakiś paralelizm, który, no, który jest a priori i to jest tak, jak właśnie w jednym, są cztery argumenty za istnieniem duszy w Fedonie platońskim i tam jeden z argumentów jest właśnie z takiego paralelizmu, prawda? Tam chodzi o inny paralelizm, ale że formalnie to jest moim zdaniem ten sam błąd, więc owszem, zachwycajmy się Tomaszem, ale też czytajmy go uważnie, bo no, zdarza mu się takie szkolne błędy popełniać, a bardzo często też gwałci zasadę, że nie ma przejścia z możliwości do faktyczności i używa jej jako argumentu, znaczy dowodzi czegoś, że coś niby istnieje faktycznie, ale na podstawie stanu możliwego. A skądinąd w wielu miejscach sam twierdzi, że ta zasada rygorystycznie obowiązuje w całej rozciągłości. Więc z tą konsekwencją Tomasza to tak różnie było. Przepraszam za długą wypowiedź.
Wie pan co, ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć teraz na te pytania. Zwróciłbym tylko, nie dlatego, że nie ma ich, tylko że byłoby chyba to za zbyt długie, bo pan postawił te fundamentalne pytania dotyczące właśnie, nie wiem, dlaczego zło i jeśli chodzi o tę zasadę, że wyciąganie dobra, czy wydobywanie dobra ze zła, proszę zwrócić uwagę, że to jest zasada po prostu związana teologicznie także z krzyżem Chrystusa, prawda? I że to nie jest tylko zasada taka abstrakcyjna. Ona ma też no, fundamentalne, nazwijmy to, zastosowanie tej zasady. Jest w misterium paschalnym, czyli w tym, że Pan Bóg przez zmartwychwstanie Chrystusa z tego wielkiego zła, jakim było zabicie Syna Bożego na ziemi, wyprowadził nasze zbawienie. Czyli to nie chodzi tylko o abstrakcję. Opisywanie przez moc, wydaje mi się, że jednak to jest subiektywne pana ujęcie. Jednak Tomaszowi właśnie dokładnie zależy na tym, proszę zwrócić uwagę, gdzie ta kwestia o mocy Boga jest w De Deo Uno umieszczona, że ona jest tak naprawdę na końcu prawie. Chodzi mu o to, że on o wszechmocy Bożej chce mówić dopiero na końcu, kiedy powiedział o wszystkim, między innymi o miłości. Jeśli chodzi o miłość, czy ona jest tylko pozorna, czy Bóg sam ze sobą gra w coś... Nie, dlatego że proszę przeczytać dokładnie kwestię o miłości, sumy i dostrzec tam, że tam jest bardzo mocno pokazana taka wizja, że miłość polega na tym, żeby że jedną z cech miłości jest stawanie w miejscu drugiego. Tak można by w skrócie powiedzieć. To znaczy człowiek kochający, po naszemu byśmy powiedzieli, posiada empatię. Znaczy umie się znaleźć w pozycji drugiego. I to jest bardzo ciekawy fragment zresztą tam o miłości, rzadko zresztą komentowany. I miłość Pana Boga do człowieka według świętego Tomasza ma swoje spełnienie także we wcieleniu, gdzie Bóg naprawdę staje się w naszym miejscu, naprawdę znajduje się w miejscu człowieka, żeby go zbawić. Zbyt długo bym musiał, bo Pan poruszył bardzo dużo wątków, tylko chciałem zwrócić Panu uwagę, nie zgadzam się z koncepcją, że święty Tomasz opisuje transcendencję przede wszystkim przez wszechmoc. To jest w stosunku do Tomasza nieprawda. Chciałem też zwrócić, żeby Pan zwrócił uwagę na tą zasadę wyprowadzania dobra ze zła, że ona jest związana z chrystologią i z misterium paschalnym. Bardzo będę wdzięczny za uwagi negatywne na temat mojej książki, jeżeli pan je sformułuje, ale tam proszę zwrócić uwagę na ten rozdział o cierpiętliwości Boga, gdzie ja jednak się upieram, że Tomasz mówi o współczuciu Boga, nie jest to żadna gra dla niego, o współczuciu w stosunku do cierpienia, tylko specyficznie interpretuje to współczucie. I to też próbowałem tam pokazać.
Mówiliśmy o stworzeniu świata przez Boga. I ktoś tutaj zadał pytanie, że w tym świecie może nie istnieć człowiek. Ja myślę, że to jest jasna sprawa, bo akty były dwa. Stworzenie świata i stworzenie człowieka. To jeden Bóg to zrobił. W związku z tym ja nie mam tutaj jakby być z kolizji w tym zakresie. Nie? I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że to, co wszystko tutaj było mówione, jest świetnie napisane w takiej książce po prostu Chrześcijaństwo Karla Lewisa. On napisał to 50 lat temu i jego argumentacja nic tutaj jakby praktycznie jest argumentowana tak, jak ksiądz tu w swojej książce napisał. Nie czytałem jej, ale z tego, co ksiądz powiedział, to ją rozumiem i jakby nie było, nie mam do tego żadnych z tym problemów.
Tak.
Dziękuję.
Michał Zembrowski, ja chciałbym wyrazić tutaj tylko taki głos, że jestem zachęcony tym dwugłosem do przeczytania tej książki. Tylko chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo zachęcony jestem tą opozycją między ortodoksją starą i nową, bo w ramach filozofii analitycznej prowadzony jest spór między teizmem klasycznym i teizmem otwartym i z tego, co tutaj przyjrzałem, to w tej książce się pojawia. Ale z tego, co z tej rozmowy wynikło, to wydaje mi się, że jeśli chciałbym o to dopytać, ojciec próbuje pokazać, że w ramach myśli Tomaszowej to ten spór tak naprawdę jest na innym poziomie, że problemy chrystologiczne, znaczy stanowisko ojca jest z perspektywy dogmatycznej. Problematyka chrystologiczna, problematyka stworzenia natury Boga, który jest jednością, prostotą i wszystkie atrybuty, które można było przypisać, stanowią jedność. To nie do końca jest propozycja, która by realizowana była w ramach teologii naturalnej. Jeśli dobrze zrozumiałem, ta propozycja ojca jest propozycją wyrażoną w ramach komentarza Pisma Świętego, które Tomasz prowadził i jest realizowana w ramach teologii objawionej. I w tym momencie ten spór między teizmem klasycznym i otwartym, który się toczy i również w tych publikacjach wydawanych w ramach tych wykładów otwartych, no on jest na w stosunku do Tomasza chyba na innym poziomie.
Tak, oczywiście.
Więc to tylko chciałem tutaj, jeśli tak, ktoś jest to potwierdza.
Tak,
to,
tak, ja potwierdzam.
To dzisiaj czytam już tę książkę.
Proszę Państwa, Tomasz ma takie zdanie w sumie teologii, że wszechmoc Boga to jest prawda objawiona. On uważa, że rozumem naturalnym... To, co filozofowie zrobili z Tomaszem, to wzięli sobie traktat o Bogu jedynym z Trójcy Świętej i powiedzieli, że to jest traktat filozoficzny. Tomasz by się nigdy na to nie zgodził. To jest refleksja na temat natury boskiej już z perspektywy teologicznej. Na przykład Tomasz wyraźnie mówi, że ten, który jest, to jest objawione imię. To... Bardzo często niektórzy teraz to jest oczywiście, że to jest imię objawione, natomiast on uważa, że ta metafizyka też w pewnym sensie jest objawiona. Proszę zobaczyć, że właśnie bardzo byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem, że Tomasz mówi o tym, że wszechmoc Boga to jest atrybut, który można zrozumieć dzięki objawieniu. Ja bardzo lubię lubię takie określenie kardynała Newmana, który mówił, że też, może to zaostrzyć, ale mówił o pewnych uzurpacjach rozumu i w stosunku do Tomasza też doszło do czegoś podobnego. Tomasz nigdy nie będzie głosił, że jak teologowie coś powiedzieli, to znaczy, że to nie jest prawdziwe filozoficznie, prawda? Nie ma dwóch prawd. Filozof nie ma swojej prawdy i teolog nie ma swojej prawdy. Oczywiście, ale wiemy to dzięki objawieniu pewne rzeczy. Znaczy Tomasz znacznie mocniej niż współcześni filozofowie naturalni mówiłby, że więcej rzeczy wiemy dzięki objawieniu, niż oni uważają, że sobie wysnuli. Niektórzy uważają, że tak, gdyby zbudować taką teologię naturalną w ścisłym tego słowa znaczeniu tomistyczną, bo nawet contra gentiles niektórzy uważają, że to nie jest wcale filozoficzna żadna suma w ścisłym sensie. To by to wyglądało, że w komentarzach do Arystotelesa tam się znajduje teologia naturalna Tomasza. I to są te zupełnie podstawowe rzeczy na temat niezmiennego Boga, poruszyciela. Tam się znajduje filozofia Boga w ścisłym tego słowa znaczeniu. Niektórzy tak uważają współczesnych komentatorów. A tak naprawdę suma jest sumą teologiczną. To jest rozważanie, które rozum przeprowadza na temat objawienia Boga w Piśmie Świętym. To jest jeden z błędów Ranera i bardzo wielu ludzi, że oni uważają, że to jest traktat filozoficzny. To nie jest traktat filozoficzny. To jest po prostu traktat teologiczny według tego ścisłego, według tego określenia fides querens intellectum. Prawda poszukuje zrozumienia, ale ona poszukuje zrozumienia, no, mając tekst objawiony, prawda? Czyli to się dokonało bardzo dziwnie w historii tomizmu, że to zostało przeniesione jako w ogóle taka ścisła teologia naturalna. Ja nie mówię, że filozofia co innego mówi niż teologia, nie o to mi chodzi. Tylko u Tomasza genetycznie to pochodziło z teologii, z objawienia.
Zbigniew Paczuski, ja mam pytanie o reformację i Lutra. Reformacja i reformatorzy odrzucili spekulatywne myślenie, scholastykę
tak.
i zajęli się po prostu tłumaczeniami Biblii w językach narodowych. To było duże uproszczenie może.
Tak.
Ale mi się wydaje, że ta reformacja jest bliższa człowiekowi, życiu, historii ludzkiego życia, bo w tomizmie trzeba znać łacinę, spekulacje, jakieś trudne tak. rozumowania, które dla prostego śmiertelnika są może za trudne. Trzeba znać wiele filozofii, różnych filozofii i to pochłania wiele czasu, wiele wysiłku, a w reformacji jest praktycznie poznać Biblię, uwierzyć.
Tak, tak.
Jaka jest polemika współcześnie z
reformacją? Ja myślę, że... Proszę zwrócić uwagę, że jednak nawet największy miłośnik świętego Tomasza nie mówi, że mamy wierzyć w świętego Tomasza, prawda? Że, tylko, że jednak podstawą jest dla nas właśnie przyjmowanie Pisma Świętego. Tomasza stawiamy jako znakomitego komentatora, prawda? Pisma Świętego, objawienia, kogoś, kto nam pozwala lepiej zrozumieć objawienie. Tu absolutnie myślę, no, że nie musimy się obawiać tego. Po prostu wierzymy w to, co mówi Kościół, co jest napisane w Piśmie Świętym, a Tomasz jest dla nas pomocą, jakimś komentatorem, prawda?
Jolanta Malczewska-Kawalec. Ja zaczepię ojca jeszcze o to, co pan profesor próbował wycisnąć, a mianowicie o Spiritus Creator, o tę trzecią część, jak podejrzewam.
Tak.
I podejrzewam też tam nawiązanie do Sumy Contra Gentiles. Chciałam tak. zapytać, tak już tutaj po swojemu, czy to nie jest trochę tak, bo miałam takie wrażenie też czytając Sumę w tym miejscu, że ta teologia, pneumatologia Tomasza, która tam jest, tak właściwie mówi wszystko jeszcze trochę wobec tego, co mówi ta, mówiąc językiem ojca, nowa ortodoksja.
Tak, tak.
Bo my dzisiaj mamy takie przebudzenie pneumatologiczne, trynitarne.
Tak.
I chciałem zapytać, jak ojciec to widzi? Czy to przebudzenie przypadkiem to nie jest jeszcze takie, że ono się nie dobudziło do Tomasza? Czy ono jeszcze do niego nie doszło?
Absolutnie się z panią zgadzam. Ja nie chciałem aż tak ostro mówić tego, ale tak uważam. Ja uważam, że pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym, świętego Tomasza, ona już jest lepiej opracowana niż była, ale ona to jest po prostu głębia tajemnic jeszcze do zgłębienia. Proszę państwa, to jest, bo ta książka też, jak mówiłem, wyrasta trochę z bólu, bo ja słyszałem różne bzdury na temat świętego Tomasza. Jedną z nich było, że on nie docenia Ducha Świętego. Jakiś taki kompletny absurd. I ta część to jest właśnie z tego bólu pochodzi, żeby pokazać, jak Duch Święty jest obecny w stworzeniu według świętego Tomasza. Że to jest zupełnie, że Duch Święty to jest, można powiedzieć, powód stworzenia świata. On jest impulsem, Tomasz sobie tak wyobraża, impulsem, który powoduje, że Bóg chce stworzyć świat. Ale to jest oczywiście bardzo język antropomorficzny, ale Tomasz tak to... On jest zasadą stworzenia świata. A poza tym cała idea Ducha Świętego jako miłości, która prowadzi do Boga, łączy, jednoczy wszystko, to jest bardzo, bardzo takie... Ja pamiętam, są takie książki, teraz jest taka dosyć modna teologia tak zwana ekologiczna. I tam jest właśnie Duch Święty jest takim fundamentem stworzenia. Ja to wszystko znajduję u świętego Tomasza. Tam naprawdę, to co pani powiedziała, zgadzam się z tym. Tak.
Dla syna.
Tak.
Dla Chrystusa, prawda? Jeśli ojciec tu powiedział coś, co mnie trochę zaskoczyło, że Duch Święty jest tym motywem, to jak mam to rozumieć? Co chcę powiedzieć? W tym momencie.
Tak. Czy świat został stworzony dla syna, prawda? To pytanie. Czy... No dla tomisty nie będzie to bardzo takie oczywiste, jeśli chodzi o to twierdzenie, czy świat został stworzony dla syna. Oczywiście, proszę sobie, dlaczego Syn Boży, świat został stworzony przez syna, przez drugą osobę Trójcy Świętej, przez Logos, prawda? Natomiast czy możemy na gruncie tomizmu z taką, tak zupełnie bez żadnych warunków powiedzieć, że stworzenie zostało stworzone po to, żeby zaistniał Syn Boży w ludzkiej naturze. Czy o to pani chodzi? Tak, wiem, że list do Efezjan, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet tam jest to jednak powiązane z tym, że On przyszedł, żeby nas zbawić. Chyba się zgodzimy, prawda? Nie wiem, czy Michał się zgodzisz, ale Tomasz przebadał, proszę pani, całe Pismo Święte w tej dziedzinie, tak? I jego teza była taka. Nie, to jest... Słucham? Tak. Proszę państwa, z dwóch stron spójrzmy na to pytanie. Pierwsze jest takie, Bóg jest wieczny. Jeżeli jest wieczny, to znaczy, że nie ma w nim żadnego czasu. To, że Bóg odwiecznie zaplanował, żeby Syn Boży stał się człowiekiem, to jest oczywiste. Prawda? To jest, z perspektywy wieczności nie ma tutaj wątpliwości. Ale jeżeli patrzymy, co było motywem bezpośrednim tego w świecie, w historii świata, co było bezpośrednim motywem, że stał się człowiekiem, to jest grzech pierworodny. I Tomasz bardziej w tym kierunku będzie szedł. Czyli oczywiście, że stworzenie w jakimś sensie, odnowienie stworzenia, ale to wszystko Bóg odwiecznie wie. Dlaczego Tomasz tak bardzo będzie się przy tym upierał? Bo Tomasz ma taką bardzo prostą tezę. Stworzenie świata jest z wolności Boga, Bóg nie jest przymuszony do stworzenia świata niczym, tak samo wcielenie, Bóg nie może być przymuszony niczym do tego, żeby stał się człowiekiem. Jeżeli tak jest, to my nie możemy filozoficznie sobie wydedukować, dlaczego on się stał człowiekiem, tak po prostu. Czyli co może być naszym przewodnikiem? Tylko i wyłącznie Pismo Święte. Jeżeli naszym przewodnikiem jest Pismo Święte, to on zbadał wszystkie fragmenty dotyczące tego i stwierdził, we wszystkich tych fragmentach wcielenie jest powiązane ze zbawieniem człowieka, wybawieniem go od grzechu pierworodnego. I dlatego mówi, że bezpośrednim motywem było wybawienie człowieka z grzechu pierworodnego. Ale mówi to dość delikatnie i opiera się, mówi, tu jesteśmy, tylko Pismo Święte może nam to podpowiedzieć, a Pismo Święte ma taką naukę. I mówi, nie wchodźmy za bardzo w spekulacje, taka jest teza, myślę, że dobrze to streszczam, Michał jest tutaj i Paweł są ekspertami od chrystologii Tomasza, ale myślę, że dobrze to streszczam, nie wchodźmy za bardzo w spekulacje, bo to jest wolne działanie Boga, a jego motywy jednak rozpoznajemy przede wszystkim przez Pismo, nie możemy za bardzo, a co on chciał przez to powiedzieć, głównie musimy się trzymać Pisma Świętego, a tu jest to powiązanie, prawda?
Mówiłeś o tym, że Tomasz w traktacie o Bogu poddaje objawienie refleksji filozoficznej. Jeden z zarzutów wobec świętego Tomasza czy wobec tomistów to jest właśnie taki, że wkracza się z warsztatem filozoficznym w objawienie w taki sposób, że to objawienie się przez tymi narzędziami filozoficznymi przykrawa, czy nagina, czy właśnie ingeruje w nie w taki sposób, że to filozofia staje się kryterium prawdy bardziej niż Pismo Święte. I święty Tomasz był komentatorem Pisma Świętego i wiemy, że on z niego czerpie. Natomiast moje pytanie jest takie, czy właśnie jak ty jakoś z tym pytaniem się mierzysz, co tu, czego jest kryterium, jakby wiadomo, że żeby zrozumieć Pismo Święte mamy stosować racjonalne myślenie i też chrześcijaństwo ma do niego zaufanie, a z drugiej strony to Pismo to Święte zawiera przede wszystkim objawienie, jakby jak tutaj tak postępować.
No to jest bardzo trudne pytanie, ale proszę Państwa, ja mogę tylko dać osobiste świadectwo tutaj w tej dziedzinie, a moje osobiste świadectwo jest takie, że im więcej czytałem na ten, im bardziej starałem się zgłębiać Tomasza, tym bardziej miałem właśnie coraz większe poczucie, że to jest Bóg, że to na temat którego Bóg, że jego wizja Boga coraz bardziej była dla mnie wizją biblijną. Ale to mówię tutaj z perspektywy doświadczenia osobistego. Tomasz uważa, że te wszystkie tezy, które mówi, mają potwierdzenie biblijne. Kilkadziesiąt tekstów w jednej z książek znalazłem, nie zacytowałem tego, ale kilkadziesiąt tekstów Tomasz używa na temat niezmienności Boga. Uważa, że w Piśmie Świętym niezmienność Boga jest bardzo mocno potwierdzona. Co najmniej, tak jak mówię, kilkadziesiąt tekstów ma na ten temat. Więc dla Tomasza zarzut tego rodzaju, on by na pewno się poczuł, on uważał, że on bierze objawienie biblijne i on je bada w sposób takimi najlepszymi narzędziami filozoficznymi, jakie ma. Do tego jeszcze w dziedzinie na przykład trynitologii, już nie wchodząc bardzo ostro z narzędziami filozoficznymi, tylko mówiąc, że to są pewne porównania, pewne przybliżenia, analogie i tak dalej. Zawsze tego się trzymał. Bardziej na przykład analiza języka go interesuje w trynitologii. Czy my dobrze używamy nazw? To jest tutaj bardzo, powiedziałbym, skromny w swoich zamierzeniach. Natomiast jestem, który jestem, które streszcza nauczanie też Tomasza teologiczne, naprawdę jest do obronienia jego koncepcja w stosunku do koncepcji biblijnej. Nawet jeśli weźmie się te wszystkie tłumaczenia różne współczesnych biblistów dotyczących tego imienia Jestem, który jestem, to się jakoś zawiera w tym, co Tomasz mówi. Więc ja nie mam już w tym momencie, po tych kilkunastu latach czytania, nie czuję rozziewu między jednym i drugim, chociaż zgadzam się, że czułem. Że wydawało mi się, że czytam Pismo Święte, potem przechodzę do Tomasza, jakbym miał dwa światy. Ale dlatego mówię, że mam osobiste świadectwo, że im dłużej się tym zajmuję, tym ten rozdziew jest mniejszy. Albo go nie ma w ogóle.
Ja tylko chciałem do tego pytania o motyw wcielenia, tak, ponieważ tak. To tutaj się pojawiło. Króciutko dopowiedzieć, że oczywiście mi się wydaje, że to nie ma problemu, żeby powiedzieć, że świat został stworzony dla Syna, pod warunkiem, że rozumiemy to, zresztą tak jak to rozumie list do Efezjan, że myślimy tutaj o przedwiecznym Słowie. O przedwiecznym Słowie. Natomiast kiedy zaczynamy myśleć o wcielonym Słowie, o wcielonym Chrystusie, jak na przykład właśnie to wyraźnie widać w liście do Kolosan, w hymnie z listu do Kolosan, no to wtedy tutaj trochę musimy uważać, bo rzeczywiście pamiętajmy o tym, że kiedy myślimy o wcieleniu już Syna Bożego, no to nie mamy tutaj jasności, czy ono aby nie jest jednak przede wszystkim odpowiedzią na grzech. Przy czym ja właśnie chciałbym podkreślić, nie mamy tu pewności, czy ono aby nie jest odpowiedzią na grzech. Tomaszowi się wydaje, kiedy komentuje ten fragment, właśnie, znaczy kiedy zajmuje się problemem motywu wcielenia, że teksty biblijne go dość jednoznacznie, cytuję tutaj fragment pierwszego listu do Tymoteusza, fragment 19 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, że teksty biblijne dość jasno go naprowadzają na to, że wcielenie jest odpowiedzią na grzech, że Jezus przyszedł zbawić grzeszników i to znaczy, że to jest ten podstawowy motyw. W związku z tym powie, że raczej należy uznać właśnie, że ta opcja właśnie, która mówi, że wcielenie było odpowiedzią na grzech, jest słuszną. Przy czym od razu jakby na jednym oddechu dodaje, że wszechmoc Boża nie była do tego ograniczona. W związku z tym możliwe jest także rozstrzygnięcie przeciwne. Mhm. Natomiast w historii później teologii niestety to stanowisko Tomasza zostało bardzo ujednoznacznione. Zapomniano, co zresztą ojciec Mateusz tutaj słusznie bardzo pokazywał, zapomniana została wielka ostrożność Tomasza i to też takie przekonanie głęboko w nim obecne przy wszelkich tego typu kwestiach, że kiedy no staramy się zajrzeć, że tak powiem, w rękaw Panu Bogu, czy gdzieś jakoś w jego motywy, to musimy być tutaj bardzo, bardzo ostrożni. Czy ja mogę jeszcze...
Bo chociaż to ojciec Mateusz zaczął i to mnie cały czas ręka, może dzisiaj to pani.
To ojca Mateusza dzisiaj przyciska.
O co chodzi? Ten Duch Święty jako motyw wcielenia.
Motyw stworzenia, tak? Stworzenia, tak?
Stworzenia, tak. Bo to, że wcielenie soteriologicznie ujęte, to okej.
Tak, tak. Tak, tak. Tak. Dlaczego motyw stworzenia, Duch Święty? Po pierwsze, z analizy Tomasza, która przeprowadza, co jest w Trójcy Świętej, kim jest Duch Święty w Trójcy Świętej od wieków. I odwiecznie w Trójcy Świętej Duch Święty jest, można powiedzieć, takim impulsem. Jest taką siłą wypływającą z miłości, to tutaj nie będę może bardziej wchodził w to, ale jest impulsem, który, jakby to powiedzieć, bardzo antropomorficznie mówiąc, właśnie wyprowadza Pana Boga z, no jakby to powiedzieć, no chyba tak można, tak, tak. Ekstatycznym jakimś elementem.
Można by to spróbować sobie wyobrazić, że jest zakochaniem. To znaczy, tak. Bo Ojciec, Syn i Duch Święty jednym aktem się kochają, miłość jest im wszystkim wspólna. Tak. Natomiast kiedy myślimy o impulsie, czy Tomasz mówi jeszcze o impresjo, o pieczęci, czy właśnie o impulsie, to mówimy o czymś, co jest efektem miłości, ale zarazem co jest też źródłem właśnie. Impuls to na to nas naprowadza. To jest czymś popchającym do siebie jakby osoby boskie.
Czyli jak człowiek jest zakochany, to krótko mówiąc chciałby być z osobą zakochaną, tak? Tak jest, to jest ten kochany w kochającym. Jeżeli doświadczenie zakochania czy miłości pokazuje, że jeżeli ktoś kocha drugą osobę, to jakby ją w sobie nosi, no tak powiedzmy, i to noszenie tej drugiej osoby jest równocześnie impulsem, żeby z nią być. Prawda? I teraz Duch Święty, skoro jest tym impulsem, to Tomasz sobie myśli, że w stworzeniu coś takiego się też musiało stać. Znaczy musiało, no doszło do czegoś takiego, że w związku z tym jest motywem, bo jest tym impulsem, który też wyprowadza Pana Boga. A jeśli chodzi o motyw wcielenia, to oczywiście, bo Duch Święty to jest miłość, a miłość łączy, ma łączyć. I teraz wszystko, co odpowiada za złączenie świata, człowieka z Bogiem, to tam wchodzi Duch Święty. Łaska łączy nas z Bogiem, więc jest Duch Święty. Wcielenie, bo łączy nas z Bogiem, ludzką naturę i wszystkich, też Duch Święty. On zawsze się będzie pojawiał wszędzie tam, gdzie trzeba połączyć człowieka z Bogiem.
Przecież stary poczciwy Gilson w starym poczciwym tomizmie, zdaje się, że nawet we wstępie, zaraz na początku tej książki, mówi, że Tomasz jest przede wszystkim mistykiem, świętym, teologiem, a dopiero potem filozofem. Tu pełna zgoda. Ktoś, kto by temu przeczył, to jest ABC. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa kontekst uzasadnienia i odkrycia.
Tak.
I teraz w ramach kontekstu uzasadnienia, na przykład mocno ten wątek w swoich pracach Vittorio Possenti eksploatuje. To jednak ja bym bronił, że to jest w pełni autonomiczna teoria creatio ex nihilo. Oczywiście on kulturowo, perfidem, wie o tym z objawienia i ze Świętego Pisma, ale no, rationes necessarie tam są. No. Tak mi się wydaje, on to tak rozumie. Tak. Znaczy, że to można metodologicznie, formalnie wyłuskać jak wnętrze orzecha.
Ale samo się broni.
I samo się broni. Tak. No, bo jeżeli tego by nie było, no to przepraszam, no to ten Tomasz byłby jakimś fideistą tylko, tak? Albo
tak, więc zgadzam się z panem, świetnie pan
powiedział. A teraz jest pytanie, czy ojciec, najprostsze pytanie, czy ojciec może pójść pod pachą na dzisiejszy Areopok z Tomaszem? Jeżeli tam nie ma tego autonomicznego rdzenia filozoficzno-metafizycznego, to ojciec tego zrobić
oczywiście,
nie może.
Oczywiście, w kontekście odkrycia.
No, bo jak? No, argument z wiary? No gdzie? No, tak, na świeckim uniwersytecie? No musi mieć ksiądz argumenty świeckie, no.
Tak, tak.
Poza kontekstem politycznym użyłem przymiotnika świeckiego.
Tak, tak.
Ale tylko właśnie, bo ksiądz, ojciec tutaj mocno podkreśla wagę sumy, ale no Szeni jednak mówi, że Tomasz jest najgłębszy w tych kwestiach dyskutowanych. Tak, tak. Tam jest czasami po 30 zarzutów.
Tak, tak.
A diabeł jest, przypominam, ukryty w szczegółach i ja to teraz widzę podczas tłumaczenia tego tekstu.
Tak, tak.
Tam czasami są takie smaczki, że...
To prawda, tak, tak.
Anna Fidlewicz, nie wiem, czy tylko dobrze to sformułuję, bo tak, wychodzi na to, że ta pełna, głęboka wolność, taka, nie wiem, jakaś taka najbardziej czysta i taka, za którą tęsknimy, odnajduje się w tym stworzeniu świata. To porównanie do miłości, ten Duch Święty jako ta emanacja tej wolnej miłości wzajemnej osób boskich. Ale a z kolei wcielenie, tak jakoś to było trochę przeciwstawione, że to grzech pierworodny niejako zmusił Boga, ja tak mówię bardzo prostym językiem, do tego stworzenia. Czyli, że niejako byłoby to aktem pewnego rodzaju permisywizmu, czyli jakiegoś takiego przymusu. A wydaje się, że warto byłoby, znaczy jakoś mi podpowiedzieć, jak poszukać tej głębszej wolności tego aktu wcielenia, no na gruncie właśnie teologii świętego Tomasza, żeby lepiej zrozumieć, bo chyba nie jesteśmy tylko tak skazani na jakiś smutek, bo już musimy, tylko za tym idzie nasze istnienie z miłości, ja rozumiem, że Pan Bóg chciał nas, prawda? A człowiekowi to jest bardzo trudno zrozumieć i może gdzieś tam w tym samym wcieleniu jest już ten początek. Czy można
to króciutko tak, nie, Pan Bóg nie był do niczego przymuszony, prawda? Do niczego nie można nigdy powiedzieć, że jest przymuszony. Może mieć pewien motyw, ale przymuszony nie. Natomiast jeśli chodzi o wcielenie, to proszę, zresztą tam jest fragment na ten temat w książce, To był najlepszy z możliwych sposobów, tak moglibyśmy powiedzieć, żeby do nas dotrzeć. Taki jest sposób widzenia Tomasza, że Pan Bóg nie był przymuszony, ale wybrał najlepszy z możliwych sposobów, jakie możemy sobie wyobrazić, żeby do nas dotrzeć, że już nikt by nie wymyślił niczego bardziej niezwykłego, tajemniczego, a równocześnie takiego bardziej, nie wiem, przekonującego. Także no, tam Tomasz podaje dużo powodów co do tego. Więc proszę sobie myśleć o tych, w ogóle o postępowaniu Pana Boga do nas, najlepiej jest myśleć według świętego Tomasza, według takiego klucza. Do niczego nie jest przymuszony. To, co robi, robi bezinteresownie, ale nie robi bez sensu. Czyli zawsze w każdym jego postępowaniu jest jakiś głęboki sens, ale nie jest do tego przymuszony. To jest sens właśnie, ten sens odkrywamy przez spokojne przyglądanie się, jaki może być sens wcielenia, jakie to jest niezwykłe, że Syn Boży stał się człowiekiem. I Tomasz mówi, to było najlepsze ze wszystkiego, co Bóg mógł zrobić, ale przymuszony nigdy do niczego nie jest.
Ja bardzo Państwa serdecznie zapraszam oczywiście do lektury tej książki. Zapraszam do recenzji tej książki, może nawet do polemik. Myślę, że Przegląd Tomistyczny chętnie opublikuje polemiki i recenzje polemiczne, dyskusje. Bardzo Państwa zapraszam do takiej krytycznej lektury. Bardzo dziękuję Mikołajowi Olszewskiemu za to, że zechciał tutaj tę rozmowę animować.
Mój był bardzo skromny. Dynamika spotkania była taka,
dynamiska
że w zasadzie nie wymagała żadnych
ale interwencji. Ale ktoś musiał być pierwszym poruszycielem.
No ale to właśnie, to jest jednak, jak wiemy, dosyć istotna rola. Dziękujemy bardzo ojcu Mateuszowi i za jego książkę i za to spotkanie. Państwa zapraszam do lektury i do śledzenia tego, co się tutaj u nas dzieje. Dobrym zwyczajem tych spotkań jest, że na koniec się chwilę modlimy. Proponuję taką krótką modlitwę, która może być i filozoficzna, i teologiczna, tak? Chociaż jednak teologiczna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na
wieki. Święty Tomaszu, módl się za mnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę szczęśliwego powrotu do domu.